Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Wyobraźmy sobie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby choć tylko połowa chrześcijan na świecie promieniowała dobrocią i z odwagą świadczyła o Jezusie. Gdyby Kościół był przepełniony taką miłością i ciepłem, że ludzie sami pragnęliby poznać Jego tajemnice. Co stałoby się, gdybyśmy o dobrej nowinie rozmawiali tak naturalnie jak Anglicy o pogodzie, a mieszkańcy południowej Afryki o rugby? Był czas, kiedy chrześcijaństwo tak właśnie wyglądało.
A wszystko zaczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Po zesłaniu Ducha Świętego wystąpił Piotr, dając świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie oraz nawołując Żydów i prozelitów do nawrócenia, przyjęcia wiary i chrztu. Tak oto zaczyna się tworzyć pierwsza wspólnota chrześcijan w ramach judaizmu.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Wydaje się, że apostołowie, podobnie jak Jezus, poczuwali się początkowo do odpowiedzialności tylko za owce zaginione z domu Izraela. Zgodnie też z obietnicą prorocką, oczekiwali na eschatologiczne zgromadzenie przez Boga 12 pokoleń oraz pielgrzymowanie wszystkich ludów do Jerozolimy. To tłumaczy ich bierną postawę i pozostawanie w świętym mieście.
Paradoksalnie, szansą rozwoju chrześcijaństwa stało się prześladowanie, które zmusiło pierwszych wyznawców Chrystusa do opuszczenia Jerozolimy. Diakon Filip głosi Ewangelię najpierw w Samarii, a potem w Cezarei, mieście nieżydowskim. Inni docierają do Cypru, Fenicji i Antiochii, gdzie nauczają Greków. Piotr chrzci oficera rzymskiego Korneliusza wraz z całym jego domem.
Stopniowo zaczyna kształtować się nowa mentalność i do głosu dochodzi pytanie o tożsamość chrześcijaństwa. Czy ma być ono kontynuacją judaizmu w zreformowanej postaci, czy też zupełnie nową, odrębną religią?
Przełomem staje się tutaj tak zwany Sobór Apostolski, który miał miejsce w Jerozolimie pod koniec lat 40. Uznano wówczas, że chrześcijanie nawróceni z pogaństwa nie są zobowiązani do zachowania prawa obowiązującego Żydów. Przejście z chrześcijaństwa o charakterze judaistycznym do uniwersalnej misji pogan miało decydujące znaczenie w szybkim rozprzestrzenianiu się nowej religii.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Chrześcijaństwo wchodziło w bardzo sprzyjające uwarunkowania ówczesnego świata. W pierwszych wiekach po Chrystusie Imperium Rzymskie miało doskonałe drogi, które wręcz zapraszały do podróżowania, a względny pokój czynił je bezpiecznymi. W przeciwieństwie do większości misjonarzy późniejszych wieków, pierwsi ewangeliści nie musieli spędzać długich lat na uciążliwej nauce języka. Greka była powszechnie znana w całym imperium. Chrześcijanie mogli więc rozmawiać swobodnie o swojej wierze, gdziekolwiek się znaleźli. Głoszeniu Ewangelii sprzyjała także obecność synagog. Stały się one forum publicznym, pozwalającym na rozprzestrzenianie myśli chrześcijańskiej. Poza tym w środowisku rzymskim, mimo prześladowań, zasadniczo panowała otwartość na nowe idee. a ludzie czekali na coś więcej niż bezosobową i bezsilną religię mitycznych bogów pogańskich.
Faktyczne otwarcie się na narody świata nastąpiło w Antiochii, trzecim co do wielkości mieście Imperium Rzymskiego. Tamtejsza gmina jako pierwsza oficjalnie wysyła misjonarzy Barnabę i Pawła. Jednak głównym promotorem akcji misyjnej były same wspólnoty, które były pozbawione jakiejś specjalnej organizacji i planu działania. Każdy chrześcijanin był powołany do tego, aby być solą ziemi i światłem świata. W tych czasach każdy ochrzczony stawał się misjonarzem.
Ruth Tucker w książce Niezwykłe postaci z historii misji pisze tak. Żołnierz próbował zdobyć rekrutów do zastępów niebieskich. Więzień starał się pozyskać dla Chrystusa swojego dozorcę. Niewolnica szeptała Ewangelię do ucha swojej pani. Młoda żona błagała męża, by się ochrzcił i by ich dusze nie zostały rozdzielone po śmierci. Każdy, kto doświadczył radości wiary, starał się pozyskać dla niej innych.
W centrum wszystkich zabiegów misyjnych nie było nawracanie indywidualnych osób, lecz zakładanie wspólnot chrześcijańskich. Często nawrócenie całego domu stawało się punktem wyjściowym do stworzenia takiej wspólnoty. Z kolei praktykujące wspólnoty z ich liturgią i czynną miłością bliźniego fascynowały otoczenie i stawały się siłą przyciągającą innych.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Chrześcijanie, pozostając w strukturze społecznej, nie izolowali się. Przez to stawali się świadkami w ramach określonej warstwy społecznej i wykonywanego zawodu. Często podkreślano, że wspólnota musi strzec się, aby przez niezrozumiałe postępowanie nie działać odpychająco. Piotr apostoł pisał: postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
Dzieje apostolskie, które są szczególnym zapisem historii pierwotnego Kościoła, podkreślają wielki dynamizm rozwoju chrześcijaństwa. Wynikało to z tego, że trzeba było zdążyć z ogłoszeniem Ewangelii wszystkim narodom, zanim nadejdzie koniec czasów, który miał być bardzo bliski. Nic więc dziwnego, że sami apostołowie, jak podaje tradycja, docierają z dobrą nowiną aż po krańce ówczesnego świata.
Faktem jest, że pod koniec pierwszego wieku można wymienić nazwy przynajmniej 60 miast i obszarów, w których poświadczona jest obecność chrześcijan. W samym Rzymie, kiedy Klaudiusz wypędzał Żydów, a było to na przełomie 51 i 52 roku, istniała już duża wspólnota wyznawców Chrystusa. Tak oto nowa religia kładła fundament pod nowe rozumienie świata, Boga i człowieka.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.